To jest wykład otwarty w radiu RMF24.
Warto wykorzystać wolny czas i wybrać się na taki jesienny spacer do parku czy do lasu. Zachęcam. Tym bardziej, że dzisiejszy gość na pewno sprawi, że zupełnie inaczej będziemy w trakcie takiego spaceru spoglądać na to, co dzieje się teraz z przyrodą. Razem z nami pani doktor Danuta Solecka, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani profesor, witamy.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Czy jesień to jest ważna pora roku w przyrodzie?
W naszym klimacie bardzo ważna, dlatego że rośliny przygotowują się do bardzo stresującej pory roku, czyli do zimy. I muszą zdążyć odpowiednio zgromadzić zapasy, przygotować swoje ubranka ciepłe, żeby tę zimę przetrwać.
No właśnie, pani profesor, dla człowieka dawniej to też był taki czas hamowania, takiego wyczekiwania na nadejście zimy. Wiadomo teraz ze względu na sztuczne światło, ten pęd ciągły życia, to, że coraz mniej z nas żyje wśród natury, to się zmienia, ale w naturze nadal bez zmian?
Natura zmienia się bardzo powoli, więc nawet obserwowane ocieplenie klimatu nie zmienia przygotowań roślin do zimy. One nadal są przekonane, że zima będzie ostra, długa i należy się do niej dobrze przygotować i zapewnić sobie, tak jak właśnie wspominałam, zapasy i możliwość zapobiegania uszkodzeniom. O, tak to określę. Nawet jeżeli mróz będzie niewielki, to też może jednak wyrządzić roślinom szkody.
I czy nadal, pani profesor, obserwując przyrodę, możemy stwierdzić, że dana zima będzie właśnie z tym dużym mrozem albo z tym mniejszym?
No to akurat może nie możemy przewidzieć. Nawet najlepsze umysły naszych meteorologów się mylą, przynajmniej czasami, ale rośliny zakładają z góry, że będzie to zima ostra, mroźna i trzeba się do niej przygotować.
Tak jak i my musimy się przygotować. A ma pani profesor swoją taką ulubioną roślinę, którą lubi pani obserwować właśnie jesienią?
No, uwielbiam obserwować klony, powiem szczerze, i to w różnych gatunkach, znaczy w różnych odmianach, dlatego że one przepięknie jesienią przebarwiają liście. To zresztą też jest jeden z mechanizmów ochronnych. To jako biolog podziwiam możliwości i pomysły roślin na właśnie przygotowanie się, a przy okazji to są po prostu przepiękne widoki.
Obserwujmy klony również. My na zimę, pani profesor, przybieramy więcej warstw na siebie. To dlaczego drzewa zrzucają liście?
No właśnie dlatego. My też zakładamy na dłonie na przykład rękawiczki. Rośliny nie bardzo mogą schować każdy liść w jakiejś ochronie. Dlatego też zrzucają te liście jako najbardziej wrażliwe elementy, a jednocześnie elementy, które łatwo jest na wiosnę odtworzyć. Więc raczej skupiają się na ochronie pni, gałęzi, czy nawet drobnych gałązek, pączków liściowych, a liście uznają za taki element przejściowy. Element, który należy pozbawić wszystkiego, no jak to ekologiczna gospodyni, pozbawić wszystkich możliwych składników, które się przydadzą roślinie. Na przykład białka w postaci aminokwasów, czy cukry, drobne cząsteczki cukrów, wycofują z liści, także tak naprawdę zrzucają odpady, o tak bym powiedziała, czyli jak to powiedzieć, cienie liści, szkielety liści, czyli ścianę komórkową i troszeczkę rzeczy, których już się nie udało wycofać. No to tak jak u nas, jak się coś wyrzuca, ekologiczny człowiek przyjrzy się, tu śrubkę się wykręci, tu zapasy dołoży do innych zapasów, a już wyrzucamy tylko to, czego nie możemy recyklingować.
Trwa wykład otwarty w radiu RMF24.
Pani profesor, no właśnie, a skąd ta wielka paleta barw jesienią w lesie, którą podziwiamy, którą uwielbiamy? Czasami się mówi na przykład, że pieniny są najpiękniejsze właśnie jesienią, bo wtedy możemy podziwiać tą ferię barw, którą nas wita oczywiście wtedy, jak jest jeszcze do tego ładna słoneczna pogoda i błękit na niebie.
No, dokładnie, bo właśnie potrzebne jest do tych barw i słońce, ale paradoksalnie niska temperatura. Mhm. Dlatego, że synteza kolorów, to znaczy barwników, które nadają kolor, bardzo często jest indukowana. Rośliny nie tylko, zwykle mówi się, że widać barwniki, jak chlorofil się rozłoży, to wtedy widać kolory. To jest prawda, jeśli chodzi o pomarańcze i żółcie, czyli karotenoidy. Natomiast czerwone barwniki, antocyaniny, są specjalnie syntetyzowane, ponieważ one chronią liść, a właściwie dokładnie rzecz biorąc, fachowo mówiąc, aparat fotosyntetyczny. Jeżeli mamy bardzo słoneczne dni, a takie jesienią się zdarzają, ale za to chłodne, takie poniżej powiedzmy 10 stopni, to tkanki są bardzo wrażliwe na nadmiar światła. Wtedy tego światła jest za dużo i może uszkodzić aparat fotosyntetyczny.
Obserwujemy to właśnie w ciągu ostatnich dni, że to słońce jest takie bardzo intensywne, prawda? A z drugiej strony jest poniżej 10 stopni.
Jest chłodno i dlatego, nie wiem czy zwrócili Państwo uwagę, że mamy więcej kolorów, właśnie więcej czerwieni, ponieważ roślina w pewien sposób nosi parasolkę, czy można zakłada parasolkę po to, żeby do głębszych warstw liścia dochodziło mniej światła. Wtedy może iść fotosynteza bez groźby uszkodzenia białek czy innych składników aparatu i roślina może jeszcze wyprodukować sporo substancji odżywczych, które zmagazynuje w swoich tkankach na zimę. To jest działanie takie świadome, no, specjalne i po to, żeby jeszcze lepiej przygotować się do zimy.
I jakie to drzewa mądre, pani profesor, a nawet potrafią założyć parasolkę.
Parasolkę i nie tylko. Mamy możliwość również nałożenia kożuszka, czyli wzmocnienie zewnętrznych tkanek, pogrubienie ściany, pogrubienie kory, dodatkowe na przykład na pączkach liściowych, które mają przetrwać zimę, dodatkowe warstwy łusek, po to, żeby chronić te najbardziej delikatne tkanki w środku. A więc i kożuszek, i parasolka, żeby było bezpiecznie.
A nawet rękawiczki, o których pani profesor również wspominała.
Właśnie, dokładnie.
A niektóre drzewa nie zrzucą swoich liści. Dlaczego, pani profesor?
A to jest inna strategia. Mhm. Generalnie rośliny mają właściwie takie dwie strategie. Jedna to unikną stresu, na przykład kiedy ich cykl życiowy zamyka się tylko w tym okresie ciepłym, czyli od wiosny do jesieni, a potem przetrwają jako nasiona lub bulwki, ewentualnie jakieś takie rośliny zanurzone w wodzie chociażby. A druga, albo właśnie unikną stresu, znaczy przygotują się do stresu, unikną skutków stresu, zrzucając liście i wchodząc w stan tak zwanego głębokiego spoczynku. Ale są takie rośliny, które będą tolerować stres i do tych należą rośliny zimozielone, czyli nasze iglaste na przykład, sosna, świerk, które nie zrzucają, ewentualnie takie jak na przykład różanecznik, który jest zielony przez cały rok.
One się nie stresują tą zimą nadchodzącą?
Bardzo się stresują, ale są przygotowane. Aha. Zawsze to łatwiej się uporać ze stresem, jak człowiek wie, że ten stres przyjdzie i jest przygotowany. Ma odstresowywacze przygotowane i zaczyna, znaczy może sobie dać radę. To jest długi etap i zaczyna się wczesną jesienią, kiedy wyraźnie skraca się dzień, bo to jest jeden z sygnałów. Mhm. A więc krótki tak zwany fotoperiod to sygnał, że będzie przychodziła kiedyś zima.
I stąd potem drzewa wiedzą, że należy się przygotować i to już ten czas.
One mają specjalne takie oczka, to znaczy, przepraszam, barwniki, które odbierają ten sygnał, to się nazywa fitochrom. I on reaguje właśnie na zmianę długości dnia, ale także barwy światła. Kiedy słońce jest niżej, to ono ma inny skład barwny, tak bym powiedziała, i to też jest sygnał, że coś się zmienia. Do tego dochodzi obniżenie temperatury, no bo rzadko jesienią jest 30 parę stopni, ale właśnie takie obniżenie poniżej 10 stopni to jest pierwszy etap i rośliny wtedy zaczynają gromadzić zapasy.
A poniżej 10 stopni to kierowcy w Polsce zmieniają akurat opony na zimowe.
Opony, no właśnie, czyli też zaczynają reagować, no może nie na długość dnia, ale na właśnie na temperaturę. Natomiast potem ten pierwszy etap jest wspólny, bo to trzeba zmagazynować substancje odżywcze. Ale potem te rośliny, które zrzucają liście, będą właśnie wchodziły w stan spoczynku, będą gromadziły substancje odżywcze, obniżały zawartość wody, bo to niebezpieczne może zamarznąć, i będą się przygotowywały do snu. Natomiast rośliny zimozielone muszą być aktywne metabolicznie cały czas i one będą przygotowywały się na przykład przebudowując swoje komórki. To tam są specjalne, więcej błon w środku, inny skład tych błon, inne lipidy w błonach, specjalne białka, które będą stabilizować inne białka czy właśnie błony. No i mogą być także takie specjalne białka, na przykład białka antyzamarzające. I to są białka pierwsze stwierdzone u ryb, ale to u roślin okazało się, że też one sprawiają, że lód powstaje nie w temperaturze tuż poniżej zera, ale na przykład w temperaturze minus 8 czy minus 10 stopni, a więc przymrozki już nie zagrażają roślinom, a jeżeli nie potrafią zapobiec powstawaniu lodu, to nie powstają duże kryształy, które rozrywają komórki, tylko drobne, które lokują się tam, gdzie jest wolne miejsce i wtedy nie ma tego uszkodzenia tkanek, roślina może spokojnie przetrwać.
Aż trudno w to uwierzyć, pani profesor, a przecież my na przykład do samochodu, tak porównując, może nieudolnie, wlewamy płyn, który nie zamarza, prawda?
O, no właśnie, to jest dokładnie to samo. Wymieniamy płyny, które będą zamarzać tuż poniżej zera, na te, które są zimowe, bardziej odporne. U roślin jest dokładnie to samo. No może płyny są troszkę inne, ale
pewno bardziej eko, pani profesor.
Na pewno bardziej eko, owszem, bo to właśnie białka specjalne, czasami dodatkowe cukry, czasami dodatkowe aminokwasy, tak żeby stabilne komórki były stabilne i mogły pracować w niskiej temperaturze. Na przykład rośliny potrafią też zmienić garnitur narzędzi, czyli garnitur, skład enzymów. Powstają takie wersje enzymów, które lepiej tolerują niską temperaturę, są aktywne w niskiej temperaturze. A więc cała zmiana, przebudowa całej rośliny, jej składników, to jest niestety bardzo kosztowne energetycznie. Więc to trochę kosztuje, wtedy rośliny nie rosną. No bo nie mają już energii na dodatkowe aktywności.
To jest Wykład Otwarty w Radiu RMF24.
W jaki jeszcze sposób rośliny szykują się na tę zimę? Czy one mają jakieś jeszcze inne, różne strategie?
To znaczy o tyle mają różne strategie, że właśnie zaczynają te przygotowania, ale może tu bym może wspomniała, mam nadzieję, że wszyscy wiemy, że mamy wiele naszych roślin uprawnych w wersji jarej i w wersji ozimej.
Tak.
I czym to się różni? W wersji ozimej to są rośliny, które będą właśnie kiełkowały i zaczynały swoje życie na jesieni i muszą przetrwać zimę, a dopiero potem na wiosnę zaczynają rosnąć i kwitnąć. Powiem więcej, to jest nawet dla nich niezbędny ten okres przechłodzenia, żeby zakwitły. I te rośliny na przykład, oprócz tej przebudowy, o której mówiłam, no weźmy taki rzepak ozimy, bardzo popularny u nas, okazuje się, że ona nie tylko przebudowuje te swoje tkanki i komórki, żeby przetrwać zimę, ale zmienia rodzaj wzrostu. Zamiast rosnąć w górę, zimuje w postaci rozety, czyli bardzo niskiej kępki liści, które mogą być przykryte no, albo spadającymi liśćmi, albo warstwą, nawet niedużą warstwą śniegu, bo czasami jeszcze u nas ten śnieg padał. I wtedy te rośliny nie będą narażone nawet na mróz, bo nawet niewielka warstwa śniegu powoduje, że przy glebie, tam gdzie są liście, temperatura będzie nie minus 20, ale na przykład 0 albo plus 1. Więc kryją się w jakiś sposób w ciepłych kryjówkach.
A co jeśli, pani profesor, ta zima coraz mniej przypomina zimę, mało śniegu, mniejsze mrozy? Jakie to ma znaczenie dla roślin?
Znaczy najgorszy jest brak śniegu, dlatego że wtedy te rośliny są narażone na działanie mrozu, bo jednak ten mróz występuje. No, nie mamy już w tej chwili takich mrozów po minus 30 czy minus 20 stopni, jak pamiętamy jeszcze sprzed powiedzmy 20 lat, ale nawet taki przymrozek do minus 5 potrafi uszkodzić rośliny. Więc zamiast dwóch czy trzech metod, mechanizmów ochronnych mają na przykład tylko jeden lub dwa. Stąd czasami są większe uszkodzenia. Czasami słyszymy w telewizji, mówią, że właśnie gdzieś coś wymroziło jakieś rośliny, bo nie było śniegu, a troszkę mrozu. No i problemem są to, co obserwujemy teraz bardzo często, takie okresy ciepła. Nagle w środku zimy, kiedy temperatura podnosi się właśnie 10, 12, 15 stopni czasem. Dlatego, że ten proces dostosowywania się do niskiej temperatury trwa długo. To jest kilka miesięcy, no bo to zaczyna się mniej więcej tak we wrześniu, październiku i trwa do grudnia. Natomiast deaklimatyzacja, czyli rośliny czują wiosnę, to jest proces rzędu kilku dni do tygodnia i rośliny się rozhartowują. No i wtedy, jak przychodzi kolejna fala, nawet tylko niewielkich przymrozków, może być tragedia, może być problem, bo rośliny będą uszkodzone.
I to jest, pani profesor, ta tak zwana czerwona linia, jeśli chodzi o te polskie zimy, której przekroczenie według pani byłoby niebezpieczne, czy jeszcze jest jakaś inna czerwona linia?
To znaczy, no nic na to nie możemy niestety poradzić, oprócz tego, że możemy pomagać troszkę roślinom, chroniąc je, na przykład nawożąc odpowiednimi nawozami. Mamy nawozy wiosenne o wysokiej zawartości azotu, które promują wzrost i właśnie takie procesy rozwojowe. I mamy jesienne, które z kolei będą pozwalały na rozwój korzeni i lepsze dostosowanie się, właśnie to hartowanie roślin. Natomiast no, tutaj niewiele zrobimy, co zresztą widać, ciągle słyszymy o, to już nie zimą, ale w maju na przykład, o zimnych ogrodnikach.
Tak.
Bo to też ten sam mechanizm. O ile rośliny, na przykład pączek kwiatowy, wytrzymuje temperaturę do minus 15 czy nawet minus 20 stopni, kiedy jest w pełni zahartowany w spoczynku, o tyle kwiat wytrzyma temperaturę minus 2, minus 3 stopnie. Więc tu jest to niebezpieczeństwo, że już rozwinięte kwiaty i liście zostaną zamrożone. Czasami można zauważyć, że na przykład sadownicy rozpalają ogniska,
tak,
i takie dymy się snują, albo zamgławiają sady, czyli rozpylają drobne kropelki wody. Bo w ten sposób mogą wymusić powstanie lodu na zewnątrz.
Aha.
Na zewnątrz tkanek, bo problemem jest, jeżeli woda zamarznie w środku. Uszkodzi, rozerwie tkanki i będą problemy. Natomiast jeżeli zamarznie na liściu,
to będzie taka kołderka, taka rękawiczka.
To właśnie będzie taka rękawiczka, taka kołderka, która uchroni tkanki pod spodem przed zamarznięciem, przed uszkodzeniami.
Pozdrawiamy tych wszystkich ogrodników, którzy tak dbają o te rośliny. A czy pani profesor, widać, że choćby więcej ciepłych dni jesienią wpływa na zachowanie roślin?
Tak. Tak, dlatego, że rośliny bardzo często nie zdążą do końca się zahartować, zaaklimatyzować, no bo mają troszeczkę sprzeczne sygnały. Z jednej strony dni są coraz krótsze, bo to się na szczęście nie zmienia, ale z drugiej strony jest wysoka temperatura. I one tak nie do końca jeszcze wiedzą, bo nie są uruchamiane wszystkie szlaki.
I to takie stresujące jest też dla roślin.
I to jest bardzo stresujące, dodatkowy stres dla roślin. No ale większość roślin z naszego klimatu, z naszej strefy klimatycznej jeszcze zachowała swoje zdolności do aklimatyzacji. Problemem mogą być rośliny, które są sprowadzane na przykład z cieplejszych klimatów, które w pewnych momentach no nie mają tych mechanizmów tak dobrze rozwiniętych i mogą zostać uszkodzone. Dlatego część roślin musimy my chronić, na przykład okrywając jakimiś matami, czy na przykład kopczykując z liśćmi, ziemią, żeby część pędów była chroniona, czy zabierając chociażby do domu, z tarasu do jakichś chłodnych, ale nie mroźnych miejsc.
Żeby zastąpić tą brakującą rękawiczkę, te brakujące puchówki, ewentualnie parasole, o których pani profesor tak pięknie mówiła. To już tak na zakończenie, pani profesor, z kogo powinniśmy wziąć przykład i może, nie wiem, któreś zachowanie także w naszym przypadku byłoby wskazane?
No ja to bym chętnie widziała u nas tę zdolność do głębokiego spoczynku. Taka hibernacja. No, tu żałuję, że nasi przodkowie nie byli tak przewidujący jak rośliny. No, ale nasi przodkowie mogli się poruszać, a rośliny jako organizmy przytwierdzone do gleby musiały wymyśleć, oczywiście w cudzysłowie, bardzo różne mechanizmy zwalczające, znaczy przeciwdziałające skutkom stresu. Także ten głęboki spoczynek to bardzo mnie pociąga.
Została nam przynajmniej drzemka, pani profesor. Bardzo serdecznie dziękuję pani za ten wykład otwarty w Radiu RMF 24. Z nami była pani dr Danuta Solecka, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, zastępca dyrektora Instytutu Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin. Jeszcze raz...
Długa nazwa.
Ale warto ją powtarzać. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Życzę udanego, długiego weekendu.
Bardzo dziękuję. Zapraszam wszystkich miłośników roślin i tych, co jeszcze nie wiedzą, że są miłośnikami roślin, na wykłady, które nasz Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego ma na swojej stronie na YouTubie, ewentualnie na Facebook Dzień Fascynującego Świata Roślin, popularnie zwany Dniem Badyla. Tam znajdziecie Państwo bardzo ciekawe rzeczy prowadzone przez, bardzo ciekawe wykłady, pokazy prowadzone przez naszych pracowników i studentów. Dziękuję.
Dziękujemy, również bardzo gorąco polecamy.